Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Bożena Mania, szefowa Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam pana, państwa też serdecznie.
Zawsze się zastanawiam, jak pani jako polonistka im powie, czy ta feminizacja w języku pani odpowiada, bo prezeska brzmi tak...
Jest mi to obojętne, czy prezes, czy prezeska. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia.
Wielu purystów językowych jest uczulonych że nie odmienia się tych męskich form.
No, powiedzmy sobie, że jest to naprawdę dla mnie rzecz obojętna. Jeżeli kogoś to razi, to czy mają taką manierę jakby personalizowania w zakresie rodzajów, to bardzo proszę.
Bardzo proszę. No to skoro mamy osobę związaną z nauczaniem, z nauczycielstwem, to widać w tej chwili. Mamy dużo fiszków, ściąg, czyli przygotowań do zajęć.
Fiszek,
przepraszam. Fiszek.
Nic się nie dzieje.
Siadaj dwa.
Nie. Bardzo dobrze, czy z dwoma.
W porządku, to przejdźmy do rzeczy poważniejszych już.
Proszę bardzo.
Zaraz wolnego będą mieli uczniowie trochę więcej.
To dobrze. I nauczycielom też się przyda, bo okres bardzo trudny. Zaczynamy matury i to jest po egzaminach gimnazjalnych jesteśmy. To jest trudny czas dla nauczyciela i ucznia oczywiście i dla rodzica. Bo moje koleżanki przeżywają to bardzo.
Związek Nauczycielstwa Polskiego nie ustaje jakby przez cały czas w działaniu dotyczącym tego, co wam się nie podobało, co artykułowaliście od samego początku. Mówię o ustawie, którą wprowadzała pani minister Zalewska. Nadal się zbieracie, nadal pikietujecie, nadal piszecie apele, nadal protestujecie, nadal pokazujecie te błędy waszym zdaniem.
Niedobre, złe, karygodne strony działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgadza się. Chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że koledzy i niektórzy, państwo, społeczeństwo szeroko pojęte mówi, a bo jak była inna ekipa, to wy nie protestowaliście. Proszę państwa, działania Związku Nauczycielstwa Polskiego, związku, który istnieje od 113 lat, bo przypomnę, że powstał w 1905 roku, a więc trochę wcześniej niż odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku, a więc gdzieś ten element polskości istniał, tak? Więc przez te lata Polska była w sercach, umysłach, w rodzinach, w domu, w religii, w kościele, wszędzie. W związku z tym wydaje się, że był to element przetrwania narodu i tak się stało.
Myślę pani, że to robi wrażenie na ministerstwie?
Znaczy ja nie wiem, czy to robi wrażenie. Ja myślę sobie, że na ministerstwie nie robi wrażenia już nic. Dlatego chcę powiedzieć, że ubiegłoroczny strajk, który przeprowadziliśmy w imieniu 650-tysięcznej Rzeszy Nauczycieli, aczkolwiek może nie mogę tak powiedzieć, bo w związku jest około 300 tysięcy nauczycieli, więc można powiedzieć, że skoro była to inicjatywa Związku Nauczycielstwa Polskiego, to mogę powiedzieć, że zostawmy na matematykę. Mówimy o środowisku i wydaje się, że to środowisko po raz kolejny jest upokorzone, jest środowiskiem, któremu niszczy się status zawodowy, tak ciężko wypracowany, chociażby przez te przeklinane i bardzo źle, w złym kontekście stawiane gimnazja. Przecież te gimnazja już trwały 16-17 lat. One wypracowały swoją metodę pracy. To nie byli ci nauczyciele już, którzy zaczynali te gimnazja. To nie byli ci sami uczniowie. To nie było to same środowisko. I to wszystko, co się zadziało przez te 17 lat, było naprawdę doskonałym elementem rozszerzania, otwierania na szeroko, bardzo szeroko.
Mimo, że też
szeroko.
Wtedy wytykaliście błędy niejednokrotnie,
tak,
nie byliście za tym
tylko że wytykaliśmy błędy wtedy, kiedy one zaczynały powstawać. Mówiliśmy, że będzie niebezpieczeństwo. Już dzisiaj nie ma powodu ich przywoływania, ale mówiliśmy na początku, ale wtedy, kiedy to się zadziało, tak jak teraz, kiedy zadziała się ta reforma, kiedy ustawa oświatowa weszła w życie, kiedy pan prezydent w końcu grudnia ubiegłego roku podpisał ją, więc nie ma tematu, tu nie ma dyskusji, po prostu trzeba to realizować, bo przecież byłby absolutny, jeszcze gorszy chaos.
I samorządy to realizują, one będą
realizowały, ponieważ takie mają zadanie. To nie jest być albo nie być. Owszem, są samorządy, które do tego nie przystąpiły, są nieliczne, mają tego konsekwencje teraz, aczkolwiek kto wie, czy nie, na pewno nie mniejsze niż te, które wywołała ta nieprzygotowana i finansowo, i medialnie może najlepiej, finansowo, organizacyjnie reforma, którą wprowadziła minister edukacji.
A kiedy państwo rozmawiacie ze sobą? Nie wiem jeszcze.
To znaczy kto z kim? Proszę zabrać
państwo
pytanie.
Państwo między sobą. Jeszcze pani, pan prezes Broniarz, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. To czasami tak po ludzku nie mówicie, To trochę walka z wiatrakami w tej chwili?
Wie pan co, powiem tak.
Bo w którymś momencie człowiek może tak po ludzku powiedzieć, tyle się staramy, tyle robimy, a efekt...
Ale wie pan, ja przed chwileczką powiedziałam, że związek ma 113 lat i gdyby nasi poprzednicy, którzy przed nami byli, wcale niedaleko szukać, 10-15 lat temu, czy te 17, jak tworzyły się gimnazja, gdyby oni wtedy powiedzieli, koniec, pas, dobra, niech tam idą. Owszem, stało się, gimnazja weszły, dzisiaj ustawa weszła, ale to nie znaczy absolutnie, że my mamy cicho siedzieć, nie mówić, nie kontestować tego, co jest źle i przy tym wszystkim nie jesteśmy sami. I to daje nam odwagę, daje nam możliwość robienia tego, co robimy. Bo za nami stoją także różnego rodzaju organizacje i Rodzice Przeciw Reformie i mamy organizacje, które mówią o tym, że nie zgadzają się. Są to organizacje, które powstały ad hoc w momencie, kiedy ta reforma weszła. Więc to nie jest tak. Mamy także niektóre partie polityczne i ugrupowania, które mówią tak, to jest złe, to jest złe. Więc dobrze, że wy chociaż znacie się na tym i będziecie to robili. Bo też trzeba powiedzieć, że żadna reforma, nie wiem, rolna, przemysłowa, jakaś medyczna i tak dalej, ona nigdy się nie uda, nigdy. I na to są przykłady różnych innych działań ministerialnych, innych ministrów, że jeżeli nie jest konsultowana, prawdziwie konsultowana, rozmawiana, że przy okrągłym czy kwadratowym stole, jeżeli nie usiądziemy raz, piąty, a nawet i trzechsetny i nie porozmawiamy o tym, co chcemy zmienić, dlaczego chcemy zmienić i jakie to da efekty, to nigdy żadna reforma się nie uda.
No powiem pani, że tutaj ta reforma, ona weszła tak w zasadzie gładko, bo wielu rodziców mogło odnieść wrażenie, że niewiele się zmieniło, tak? Szkoły jak były, tak są, dzieciaki jak chodziły, tak chodzą, nie ma jeszcze... że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy będziemy mieli na przykład kumulację roczników, kiedy...
2019 rok, proszę pana, pójdzie do szkoły. 750 tysięcy uczniów. 750, to już panu powiem tak, że około 300 paru tysięcy tych uczniów jest tych, którzy poszli do szkoły mając 6 lat i drugie tyle jest tych, którzy skończą tą ósmą klasę nowej reformy. I co będzie? I wtedy rodzic, już rodzice się obudzili, bo jest taka fundacja i stowarzyszenie Rodzice Przeciw Reformie. Ta organizacja mówi i już to dojrzała wtedy, kiedy robiły się sieci szkół. Dziecko, które miało, no nie wiem, 100-200 metrów do szkoły, nie musiało jechać autobusem, samo mogło pójść do tej szkoły, bo rodzic kilka razy przećwiczył to przejście i tak dalej, i tak dalej, to dzisiaj takie dziecko ma 4 lub 5 przystanków autobusem. Albo rodzic dowozi samochodem, jeżeli go ma i ma na to czas. Więc już rodzice...
Jak patrzymy na ruch na ulicach, to można odnieść wrażenie, że wszyscy mają.
Właśnie wszyscy mają teraz w ogóle gdzie indziej swoją szkołę. Więc to jest to. Teraz rodzice, to jeszcze można, jedzie, dojedzie, spóźni się. Ale proszę sobie wyobrazić tę 760 tysięcy młodzieży, która idzie do szkoły, ogólniaków jest ograniczona ilość. Szkół technicznych ograniczona ilość. Ale przecież wiadomo,
teraz jeszcze
że dzisiaj...
szkoły branżowe, tak?
Ja do tej szkoły branżowej dojdę dlatego, bo ministerstwo podejrzewamy, taka jest jakby w naszym mniemaniu intencja, że jeżeli dziecko nie pójdzie do ogólniaka, do szkoły technicznej, to na pewno pójdzie do szkoły branżowej. Dzisiaj szkoła branżowa jest dopiero w organizacji. To nie jest ta szkoła zawodowa, która była do tej pory. My nie mówimy, że szkoła zawodowa jest zła, bo potrzeba nam pana
i wiele świetnie
brukarza.
Funkcjonuje.
Oczywiście w samej Zielonej Górze proszę zobaczyć, jak doskonale funkcjonują te szkoły. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ministerstwo swoimi działaniami chciało zmusić pośrednio rodziców do tego, że jak się nie dostanie do ogólniaka, do techniki, to wiadomo, pójdzie do zawodówki. Pojęcia zawodówki proszono, żeby nie używać. A przepraszam, co złego jest w szkole zawodowej? Co złego jest w tym, że mam doskonałego pana hydraulika czy pana stolarza? Nic w tym nie jest złego. Faktem jest, że młodzież się do tego nie garnie. Ale to nie może być arbitralna decyzja ministerstwa, że ta młodzież pójdzie. I dopiero teraz rodzice zobaczą, dlaczego moje dziecko będą płacz, łzy, będą oczywiście różnego rodzaju epitety w kierunku dyrektorów, bo przecież ten dyrektor nie może poszerzyć szkoły. Jak on może przyjąć 6 klas, to on musi i może przyjąć ich klas. Owszem, może klasa być nie 30, ale 32, 4, 5 osobowa. Ale więcej nie przyjmie tych klas, ponieważ nie ma na to miejsca. I tu rodzice dopiero się obudzą. Regulaminy nie pozwalają, dokumentacja, no po prostu prawo nie pozwala, tak. I dopiero wtedy rodzice się zorientują, o co chodzi w tej pseudoreformie nieprzygotowanej, a dwa, w reformie, na którą wydano naprawdę prawie 600 milionów złotych. Nie powiem już, ile wydały poszczególne miasta. Taka Warszawa wydała 2 miliony, Wrocław 2,5, Łódź 3, Kraków prawie 2. To są ogromne pieniądze. Pani,
ja słyszałem takie głosy od wielu nauczycieli, bo mam wielu znajomych nauczycieli, którzy mówili, zamiast wydawać nam pieniądze, trzeba było to reorganizować w jakiś sposób, dać te pieniądze nauczycielom.
Ależ
tak?
Oczywiście, trzeba było w ogóle... Pierwsza podstawowa sprawa, jak chcemy zrobić w domu remont, to siadamy z mężem, żoną czy rodziną, słuchajcie, ile mamy pieniędzy, co robimy? Czy tylko łazienkę, czy i łazienkę, kuchnię i jeszcze dodatkowo garaż? I rozmawiamy. Takich rozmów, takich konsultacji nie było, więc wszystkie informacje, które wychodziły z ust Ministerstwa Edukacji Narodowej, mówiąc o szerokich konsultacjach,
pani,
o rozmowach
tak
ze związkami.
Tak się dzieje w ministerstwie,
nie było tego, nie było.
Tu
po prostu
pani Zalewskiej. Nie było takich rozmów, ale nadal ich nie ma tak na dobrą sprawę.
Oczywiście,
bo wprowadza się pewne rozwiązania i mówi, a teraz martw się burmistrz, wójt, prezydent
tak,
miasta, bo wy to będziecie wprowadzać.
W ustawie jest napisane, że za reformę edukacji odpowiadają, to są ministerstwo, że daje kierunki zmian.
Za którymi nie idą
absolutnie żadne pieniądze. Pan Olszewski o tym na okrągło mówi, bo jest szefem Związku Miast Polskich i po prostu o tym na okrągło mówi. A więc my mówimy tak. My mamy dość pani minister Zalewskiej, mamy dość takich działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, dlatego 21 kwietnia, teraz tamtą w ubiegłą sobotę, zebraliśmy się pod Ministerstwem Edukacji, było około 5000 nauczycieli, bo nie miała to być wielka manifestacja z pochodem przez obok barierek Sejmu i później Rady Ministrów i tak dalej. Chcieliśmy stacjonarnie jakby wyrazić swoje niezadowolenie i tam powiedzieliśmy, tam byli młodzi nauczyciele, którzy rezygnują z zawodu. Jeden oficjalnie na tym proteście zrezygnował z zawodu, bo on nie będzie pracował, proszę państwa, za, już państwu powiem, za 2891 zł już po podwyżce, a ta podwyżka to jest 123 zł. Dzisiaj ten nauczyciel ma 2417 plus 123.
Powiem pani, że z podwyżkami też jest tak, że oto został odtrąbiony pewnego rodzaju sukces i taki wielki ukłon teoretycznie ze strony rządu w kierunku środowiska nauczycielskiego. Dostaliście teraz po stówie, potem dostaniecie w kolejnych latach następne i tak dalej, ale też za tym nie poszły pieniądze. Ja
absolutnie
już słyszałem burmistrza jednej z gmin, który mówi w ten sposób. To jest gmina na Kaszubach. Tam wcześniej burmistrz dostawał między innymi dofinansowanie na naukę języka kaszubskiego.
Tak, zgadza się.
To też zostało zlikwidowane, tak. Stracił, mówi, już w zasadzie milion, który mógł wydawać
oczywiście,
na oświatę.
Oczywiście.
Teraz podwyżki musi wprowadzić i to są kolejne milion czy dwa, które brakuje mu w budżecie i
tak.
Mówi, co ja mam zrobić? Ja muszę iść do banku i wziąć kredyt. Po prostu, tak?
Bo ministerstwo te podwyżki, które dało, samo, my sami sobie je sfinansowaliśmy, bo oto, proszę państwa, Ministerstwo Edukacji zlikwidowało średnie płace, zlikwidowało dodatek wiejski, a ten dodatek wiejski faktem wahał się od 10 zł, na przykład do 220, do 230. Więc jeżeli nauczyciel wiejski, a to jest taki nauczyciel, który pracuje w ośrodowisku, które miejscowości, które nie przekracza 5000 mieszkańców, dostawał taki dodatek 200 zł, a podwyżki dostanie 123 zł. Albo najwyższa podwyżka,
czyli
to
de facto
jest 168 zł dla dyplomowanego, czyli de facto stracił. Więc my te podwyżki sobie po prostu sami sfinansowaliśmy. Oczywiście proponuje się zlikwidowanie dodatków uzupełniającego, czyli tak zwanych średnich nauczycieli. A to była podstawa do wyliczania tego, żeby samorządy miały możliwość jakby wyrównania wszystkich płac, które nauczyciele dostają.
Jak wychodzi polityk jakiś wysokiego szczebla, ministerialny, czy jakiś rządowy i w telewizji ogłasza wszystkim, dajemy podwyżki, to przeciętny człowiek, który tak, dzieci już w szkole nie ma, nie interesuje go specjalnie, jak funkcjonuje system oświaty, mówi, no dali.
Ja próbuję to mówić i do państwa także. Szanowni państwo, którzy nie macie kontaktu z tymi procedurami nauczycielskimi i tymi podwyżkami, proszę wierzyć, że proszę, to jest jedno kliknięcie na Ministerstwo Edukacji Narodowej i stawki wynagrodzenia zasadniczego. Płaca zasadnicza nauczycieli składa się właściwie z dwóch elementów. Płacy zasadniczej, którą ustala Ministerstwo Edukacji i na przykład stażysta ma 2417, kontraktowy 2487, mianowany 2824, a dyplomowany 3317. I to są, i do tego jest stażowy, jeżeli oczywiście po dwóch latach pracy otrzymuje. Koniec, kropka. I połowa nauczycieli otrzymuje tylko i wyłącznie te pensje. Owszem, mówimy o dodatkach, ale w innych pracach, w jakichkolwiek innych przedsiębiorstwach są nadgodziny, są trudnościowe jakieś warunki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też tak jest.
Ale nauczyciele pani, mają prawie 16 dodatków. Pokutuje przeświadczenie, że oto ten nauczyciel to tak dwa miesiące tu ma wolne, no leży do góry brzuchem, właśnie, teraz będzie miał wolne, tak, bo majówka.
My cały czas jakby chcemy bardzo, bardzo państwa uczulić na to, że to nie jest tak, jak państwo media, oczywiście mamy ogromny szacunek dla państwa i cieszymy się, że państwo dajecie nam głos, żeby to wszystko wyjaśnić. Proszę państwa, nauczyciel pracuje 40 godzin, tak jak mówi karta nauczyciela. To jest kodeks pracy dla nauczyciela. Tak, karta nauczyciela, bo dla państwa wszystkich pracujących w zakładach to jest kodeks pracy. Jest 40 godzin, w tym 18 dydaktycznych, czyli tych z kredą, przy dziecku i tak dalej, ale tylko na lekcji. Natomiast to, co się dzieje po zamknięciu klasy i wyjściu dzieci, to jest drugie, kolejne, to są kolejne godziny pracy.
Sprawdziany matury, egzaminy,
rady pedagogiczne, konspekty, spotkania z rodzicami, wszystko. I proszę nie wierzyć, że nauczyciel, który ma 10-15 lat stażu pracy, że on się już nie przygotowuje do lekcji, że on nie przygotowuje konspektów, że nie przygotowuje materiałów, sprawdzianów, testów i tak dalej. To jest nieprawda.
Powiem pani, że wczoraj było u mojej córki zebranie w szkole i byłem w ciężkim szoku, co się stało, bo trwało ponad dwie godziny.
No tyle właśnie, trwało, tak? Bo jest o czym rozmawiać. My chcemy, nauczyciele dzisiaj, my związkowcy powiedzieliśmy, rozmawiajcie z rodzicami, pokazujcie, co wy robicie. Pokażcie, ile pracy musicie wykonać, przygotowując się do lekcji, ale to jest moja praca, więc ja to muszę to zrobić. Ale ile robisz działań pozalekcyjnych? Ile zostajesz tym dzieckiem, które ma taką potrzebę i są dzieci z różnymi dysfunkcjami? Ty zostajesz, ty jesteś w szkole, ty organizujesz 50-lecie szkoły, ty organizujesz akademię z okazji 1-3 maja, nie wiem, Dnia Dziecka, Matki, wszystko to leży na twoich barkach, nauczycielu. I chodzi o to, żeby rodzice naprawdę to wiedzieli. Oczywiście, jeżeli są jakieś przypadki incydentalne, takie, gdzie mówią, a proszę bardzo, pani wyszła po dwóch godzinach ze szkoły, prawda, i koniec, a
no
potem jeszcze nie koniec.
To są w każdej
oczywiście. Grupie zawodowej i mówię w grupie, każda grupa ma taki element naganny i my to też negujemy. Bo tutaj nie ma co ukrywać i nie będziemy bronić nauczycieli, którzy nie wykonują zawodu tak, jak to się należy.
Pani prezes,
mieli,
bo czas nam ucieka bardzo szybko.
A szkoda bardzo
No
szybko.
Ja wiem, że szkoda, bo moglibyśmy pewnie rozmawiać jeszcze długo na te tematy. Jaki kolejny krok będzie w waszej organizacji i tych wszystkich, którzy z wami współpracują?
Otóż na pewno, myślę sobie tak, ponieważ jestem w kierownictwie związku, w sensie prezydium, jestem członkiem prezydium zarządu.
Wie pani więcej niż szeregowy.
Wiem troszkę więcej niż szeregowy członek, ale ten szereg statystyczny nasz członek wie, ponieważ mamy prezesów, mamy we wszystkich gminach w województwie lubuskim Związek Nauczycielstwa Polskiego, mamy prezesów, mamy narady comiesięczne, czy co dwumiesięczne, mamy wszystkie elektroniczne elementy kontaktu, więc tutaj na pewno jest. Ale chcę powiedzieć tak, ta manifestacja miała pokazać, że w dalszym ciągu związek nie jest zadowolony z tego, co robi Ministerstwo Edukacji. Absolutnie nie akceptujemy tych rzeczy. A w tej chwili jeszcze nad takim elementem, który i taką kroplą, która przelała czarę goryczy absolutną, to jest i apelowaliśmy do pana premiera o spotkanie z panem premierem, ale taką czarę goryczy przelał element kryteriów oceny pracy nauczyciela. Niby ministerstwo wycofało się z tego pojęcia oceny etyczno-moralnej, ale zapisało inną formę tej oceny i w tej chwili mamy dla każdego stopnia awansu, czyli dla stażysty 16 kryteriów, dla mianowanego 23, dla dyplomowanego 30 parę, więc to jest po prostu rzecz nie do zrobienia. Coś, co jest alogiczne, nie jest człowiek w stanie ogarnąć. I my mieliśmy warsztaty takie i w całej Polsce one się dzieją, żeby nauczyli przygotować do tego, w jaki sposób te kryteria zrobić. Bo przypomnę, że kryteria przygotowuje dyrektor. Wyobraźcie sobie państwo, jest 35 do 40 tysięcy placówek w Polsce. Każdy dyrektor będzie musiał przygotować takie kryteria.
Kilkadziesiąt kryteriów.
Kilkadziesiąt kryteriów dla każdego stopnia awansu nauczyciela. Ocena ma być co 3 lata obligatoryjna. do tej pory była taka, że była na wniosek nauczyciela, dyrektora, organu prowadzącego, organu nadzoru i to było dobre. To niczemu nie przeszkadzało. Kto chciał awansować, poddawał się ocenie, ta ocena była wykonywana. Dzisiaj to jest dokładnie dodatkowa robota, absolutnie nie do przerobienia przez dyrektora szkoły, jeżeli dyrektor ma 130, 120 nauczycieli, a nawet jak ma 20, to też dla niego jest problem, co 3 lata dokonać takiej oceny opisowej i jeszcze o oceny, w której, na które składają się oceny,
skończy się na tym,
innych,
że będzie to
organów.
Na początku musiało zostać jakoś zrobione, a potem będzie kopiuj w klej, wie pan.
To jest, i to po cóż to robić? To jest tragiczne, ale najgorsze jest w tym wszystkim to, że nauczyciele dzisiaj jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, że będą takiej ocenie poddawani według takich kryteriów, które ustali dyrektor. Kryteria mają przyjmować rady pedagogiczne. Proszę państwa, zwracam się do nauczycieli. Spójrzcie na to, przeczytajcie te kryteria, zastanówcie się nad nimi, bo związek nie będzie ich tworzył. Związek nie ma prawa tworzyć tych kryteriów. Związek ma tylko je ocenić. Ocenić i wydać opinię. I taka opinia z naszej strony
będzie.
Ona jest
wiążąca?
No,
oczywiście,
opinia.
Że nie.
Proszę pana, opinia. Opinia jest opinią i ona może być przecudnej urody z kwiatkami albo bez, może być z załącznikiem lub bez, ale ona i tak będzie w szufladzie. I bez względu na to, jak my wyrazimy swoją opinię, ale musimy tam być. I pytał pan mnie, co dalej i czy w ogóle warto, żebyśmy się w ogóle włączali w to. Związek przetrwał te 113 lat, właśnie między innymi dlatego, ja tak uważam, że reagował na wszystko to, co mu się nie podoba. I my dalej będziemy reagowali. Trudno, jeżeli piszemy opinie i one idą do szuflady, trudno. Ale my mamy dokument, my wiemy, my jesteśmy w stanie powiedzieć, za 2-3 lata mamy nadzieję, że zmiana nie tylko ministra w tym względzie, nie tylko mentalna będzie, ale także taka formalna. Liczymy na to, że będziemy mogli z nowym ministrem po prostu usiąść i pokazać, powiedzieć, zobacz, proszę zobaczyć, proszę usiąść, proszę porozmawiać z nami, co się państwu nie podoba. Jesteśmy gotowi absolutnie o każdej porze dnia i nocy do dyskusji. Ale też i taki czas mamy świąteczny, że powołujemy się na Piłsudskiego. Piłsudski powiedział, jeżeli nie podjąłeś walki, to już przegrałeś. Ale jeżeli tę walkę podejmiesz, masz 1% szansy, że ją wygrasz. I my tę szansę dzisiaj mamy.
Przepiękny akcent na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Bożena Mania, prezeska.
Bardzo dziękuję.
Kłaniam
się państwu serdecznie, życząc nie tylko na te świąteczne dni pięknego słońca i radości w rodzinie.
Dziękujemy.